Dziś popatrzmy na rzecz ważną, bardzo ważną i niezwykle trudną. Mianowicie, jak kochać tych naszych bliskich, których kochać najtrudniej. Bo łatwo jest kochać tych, którzy też kochają, którzy są szlachetni, Boży, spełniają przykazania, którzy nas wzruszają, umacniają. No to prawie się nie da nie kochać takich ludzi. Ale problemy się zaczynają, kiedy ktoś z bliskich zwłaszcza, zamiast kochać, zaczyna nas krzywdzić, zaczyna krzywdzić samego siebie czy samą siebie, zaczyna zamieniać życie w piekło na ziemi. Co wtedy robić? A niemal każdy z nas w takiej sytuacji się znajdzie, czy jest, albo ma bliskich, którzy są w takiej sytuacji, szukają pomocy, porady i trzeba wiedzieć, co im podpowiedzieć. Otóż najtrudniej jest kochać tych, którzy nie kochają, lecz krzywdzą, którzy się oddalają od Boga, od przykazań, od Kościoła, od nas, którzy łamią własną przysięgę małżeńską, rodzicielską, którzy zaczynają dręczyć siebie, bliskich, którzy wchodzą w jakieś śmiertelne uzależnienia czy inne dramaty. Co wtedy robić? No wtedy mamy pokusę, że albo się mścić i powiedzieć: już cię nie kocham, giń marnie, albo wpaść w drugą skrajność i dać się dręczyć i sobie mówić: no skoro to mój mąż, żona, syn, córka, mama, tata, brat, siostra i mnie dręczy, no to cóż ja biedny zrobię, no trudno, dam się zadręczać. Więc jedni w takich sytuacjach trudnych wycofują miłość, stają się okrutni, a drudzy stają się naiwni i pozwalają się zadręczać. I okrucieństwo, i naiwność to nie jest chrześcijaństwo. Więc co mamy wtedy robić, kiedy przychodzi nam kochać kogoś, kogo tak strasznie trudno kochać? Otóż pierwszym krokiem jest przypatrywanie się sytuacji tych ludzi. Tylko tych możemy mądrze kochać, których sytuację rozumiemy. Bo jak nie wiem, co się w tobie, człowieku, dzieje, no to jak mogę dobrać mądrze słowa i czyny miłości? To nie dam rady. Otóż co się dzieje w ludziach, którzy wchodzą w straszny kryzys? Powiedzmy w alkoholizm, narkomanię, w hazard, w erotomanię, czy w jakieś uzależnienia komputerowe, internetowe, czy w uzależnienie od pieniędzy, od lenistwa, od rozpaczy nieraz, czy w jakieś ślepe, głupie zakochanie w innym człowieku. Co się dzieje z takimi ludźmi? Otóż po pierwsze, ci ludzie, często nasi bliscy, stają się śmiertelnie zakochani w śmiertelnym wrogu. W śmiertelnym wrogu. Kto to jest alkoholik? Ktoś zakochany w alkoholu. Kto to jest narkoman? Ktoś zakochany w narkotyku. Hazardzista zakochany w tych grach na pieniądze, erotoman zakochany w popędzie, w odreagowaniu jakimś tam seksualnym, nawet za cenę życia. Ktoś zakochany w pieniądzach, dla pieniędzy zrobi wszystko. Ktoś zakochany tam w czymś jeszcze, dlatego czegoś poświęci zdrowie, sumienie, rodzinę, a także życie. Ślepe zakochanie w śmiertelny wrogu. Łatwo sobie to wyobrazić, kiedy widzimy na przykład jakąś dziewczynę skrajnie ślepo zakochaną w prymitywnym mężczyźnie. Powiedzmy, on ją dręczy, wykorzystuje, ośmiesza, a ona już zaczyna płakać, a mimo to idzie za nim jak pies za właścicielem. No to się wtedy można, cała rodzina się może załamać, bo wszyscy widzą, jak ten drań ją dręczy, tylko ona tego nie widzi i dalej za nim idzie. Otóż zakochanie w alkoholu, narkotyku, hazardzie, popędzie, komputerze jest jeszcze większe niż ślepe zakochanie dziewczyny w chłopaku czy chłopaka w dziewczynie, która jest w kryzysie. Więc ślepe zakochanie w śmiertelnym wrogu. Nasi bliscy, którzy są w strasznym kryzysie, zakochali się w swoim własnym śmiertelnym wrogu. Po drugie, ci ludzie w kryzysie głębokim nałogowo oszukują samych siebie. Nas przy okazji też próbują, a my się możemy nie dać, ale samych siebie oszukują od świtu do nocy. Używają myślenia po to, by uciekać od prawdy. Kto to jest alkoholik? Ktoś, kto wierzy, że nie jest alkoholikiem. Narkoman wierzy, że nie jest narkomanem. Hazardzista wierzy, że nie jest uzależniony od tych gier. chłopak uzależniony od komputera, internetu, wierzy, że nie jest uzależniony. I tak dalej. Dziewczyna ślepo zakochana w jakimś prymitywie wierzy, że nie jest ślepo zakochana i że jest wszystko w porządku. Więc ci ludzie nałogowo oszukują samych siebie. Żyją fatalnie, grzesznie, dręczą nie tylko nas, ale i siebie samych i sobie wmawiają, że wszystko jest w porządku. I oni naprawdę w to wierzą. To jest nie do uwierzenia, że człowiek może w takie głupstwa wierzyć. Oni wierzą. No bo jak są ślepo zakochani w tym czymś, no to i wtedy głupio myślą, żeby nie powiedzieć sobie prawdy. Tak jak dziewczyna, powtórzę, ślepo zakochana w prymitywnym mężczyźnie, nie powie sobie, że to jest prymitywny mężczyzna. Wmawia sobie, że to jest ktoś, z kim ona jest, czy będzie szczęśliwa. Po trzecie, ci uzależnieni genialnie manipulują nami. Uzależnieni, czy w innej formie kryzysu strasznego zdradzający, czy jacyś skrajnie egoiści, przemocowcy, genialnie nami manipulują. Po co? Żeby dalej tak żyć. Żebyśmy nie przeszkadzali im w tym chorym życiu, które mają. No bo sobie wmawiają, że to jest normalne życie i w to wierzą. Więc po to manipulują, żebyśmy nie przeszkadzali upijać się, sięgać po narkotyk, hazardować, zdradzać, czy siedzieć godzinami przed komputerem i tak dalej. Genialni manipulatorzy. W jaki sposób nami manipulują? No najpierw kłamią. Nie piłem, nie idę pić, nie ćpałem, nie idę hazardować i tak dalej. Najpierw kłamią. Za chwilę mamo, tato, wyłączę komputer, nie bójcie się i tak dalej. Więc kłamią. Jak już kłamstwa nie wystarczą, bośmy się już zorientowali, że kłamią, to wtedy zaczynają straszyć. Najpierw krzykiem próbują nam zamknąć buzię. Kłócą się, otwierają okna, żeby sąsiedzi słyszeli, żebyśmy dali sobie spokój, żebyśmy nie zwracali uwagi. Kiedy i to nie działa, zaczynają nas bić, popychać, uderzać, nieraz ranić, żeby nam zamknąć buzię, żebyśmy nie protestowali. Kiedy i to już nie działa, to próbują inaczej. Na przykład mówią, jak będziesz mi na przykład żoną mówić, że jestem alkoholikiem, czy rodzice będziecie mi mówić, że ja syn jestem narkomanem, to zabiję was, a potem sobie odbiorę życie. Albo od razu sobie odbiorę życie. To są straszne szantaże. To zwykle tak pokorniejemy i truchlejemy i mówimy, no już dobrze, dobrze, mężu, czy żono, czy synu, czy córko, czy mamo, tato, dobrze, dobrze, nie ma problemu, no bo jesteśmy przerażeni, zaszantażowani przez bliskich. I zwykle się dajemy właśnie tak szantażować, no bo ta osoba jest tak nam bliska i kochamy ją, że dajemy się manipulować. I moi drodzy, ci ludzie w kryzysie mają jeszcze jedną cechę, najstraszniejszą chyba, aż się boję powiedzieć. Mianowicie ludzie w kryzysie nie tylko są ślepo zakochani w fatalnym sposobie życia, nie tylko nałogowo oszukują siebie od świtu do nocy, mówiąc sobie, że wszystko jest w porządku i wierzą w to, nie tylko świetnie nami manipulują, żebyśmy nie przeszkadzali tak fatalnie żyć, ale mają jeszcze jedną straszną cechę. Mianowicie nie są już wrażliwi na naszą miłość i nie są już wrażliwi na nasze cierpienie. To jest najstraszniejsze. Jeżeli na przykład mąż jest alkoholikiem czy syn narkomanem i widzi na przykład ten mąż czy ten syn narkoman, że rodzice ogromnie okazują miłość, przebaczają, nastawiają głowy, żeby ratować tego syna narkomana, nie przejmuje się tym, nie wzruszy. Za chwilę i tak, czy mąż się upije, czy ten syn sięgnie po narkotyk, czy pójdzie hazardować, kompletnie się nie wzrusza tym, że kochamy. I też się nie wzrusza tym, że cierpimy. Jeśli na przykład syn zobaczy, syn narkoman, że przyjeżdża pogotowie ratunkowe po raz drugi w tym tygodniu, bo rodzice są w stanach przedzawałowych, popatrzy przez okno, jak karetka odwozi do szpitala na przykład mamę, tatę i za chwilę znowu sięgnie po narkotyk. Kompletnie się nie przejmuje, że jego bliscy przez niego już są bliscy śmierci, że straszliwie cierpią, że po nocach nie śpią, że się wieją. Guzik to obchodzi taką osobę. Więc ci ludzie, którzy są w głębokim kryzysie, nie przejmują się naszą miłością, tym bardziej nie wzruszają i nie przejmują się naszym cierpieniem. Co więcej, nie przejmują się miłością Boga i cierpieniem Boga. Jak powiemy komuś takiemu, kto tak strasznie żyje, człowieku, Bóg cię i tak kocha, potem ktoś wzgardzi, powie, a niech kocha, co mnie to obchodzi. Jak powiemy, Bóg cierpi z tobą, Jezus cierpi jeszcze bardziej niż ty, na przykład mężu alkoholiku, czy synu narkomanie, czy córko głupio zakochana w jakimś prymitywnym mężczyźnie, czy z tobą hazardzisto, czy z tobą synu córko siedzący godzinami przed komputerem i wyniszczający siebie. Jezus z tobą cierpi. To sobie ten ktoś uśmiechnie się z ironią, a niech se cierpi. A więc to są ludzie, ci w głębokim kryzysie, którzy się nie przejmują naszą miłością i nie przejmują naszym cierpieniem. My, kiedy jesteśmy normalni, ktoś nam okazuje miłość, no to się bardzo wzruszamy, jesteśmy wdzięczni, jesteśmy wrażliwi na miłość bliskich. Albo jak ktoś z bliskich przez nas cierpi, choćbyśmy tam niechcący wyrządzili krzywdę, cierpienie, to płaczemy, przepraszamy, zmieniamy się. No bo normalny człowiek jest ogromnie wrażliwy na miłość bliskich i na ich cierpienie. Ale człowiek w kryzysie już w ogóle takiej wrażliwości nie ma. I teraz, czy da się kochać kogoś takiego? Czy da się kogoś takiego uratować? Przynajmniej stworzyć szansę? Da się, ale najpierw właśnie trzeba wszystkie te mechanizmy znać i stosować tak zwaną mądrą miłość. Mądrą, czyli w tym przypadku twardą. Na czym ona polega? Na stosowaniu zasady. Ty błądzisz, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, ktoś inny, bliski. Ty błądzisz, ty ponosisz konsekwencje i cierpisz. Ty. Dlaczego ty, błądzący? Bo jesteś już tylko wrażliwy na twoje własne cierpienie. O tym musimy świetnie pamiętać. Jeśli mamy kogoś w głębokim kryzysie wśród bliskich, to ten ktoś jest wrażliwy już tylko na własne cierpienie. Na własne, nie na nasze, na swoje własne. Z naszego cierpienia kpi, z naszej miłości kpi, ze swojego cierpienia nie kpi. Swoje cierpienie bierze poważnie. I kto nas może nauczyć takiej twardej miłości? Pan Jezus, to nie jest to, że ja coś cytuję jakichś psychoterapeutów, specjalistów od uzależnień. Nie, ja patrzę na Pana Jezusa. 2000 lat temu Pan Jezus nas nauczył mądrze kochać ludzi uzależnionych czy innych w kryzysie. W tej świetnej, genialnej przypowieści o synu marnotrawnym. Co robi ojciec, kiedy syn już bardzo błądzi? Kiedy najpierw wyciągnął pieniądze od ojca, nie pomyślał o małżeństwie, o rodzinie, o pracy w polu, nie, a po co tam się wysilać, poszedł sobie żyć tak na luzie, na zasadzie wino, dziewczyny i śpiew. I potem co robi? No, ląduje w chlewie, głodzie, poniżeniu, osamotnieniu, w obliczu śmierci. Co robi ojciec w tej sytuacji? Otóż ojciec kocha mądrze. Wychodzi na drogę, daje synowi znaki, że kocha tego syna, że syn może wrócić. Ale uwaga, ojciec nie idzie do syna. Nie idzie do syna. Wie, gdzie jest syn, wypytuje się, wychodzi dokładnie w tą stronę. Wie, że syn jest bliski śmierci, potem to powie, synu, byłeś umarły, a ocaliłeś się w ostatniej chwili. Więc ojciec wszystko wie. Ojciec ma pieniądze, może zawieźć synowi jedzenie, ubranie, pieniądze, a tego nie robi. Dlaczego? Bo ojciec właśnie wie to, o czym my często niestety nie wiemy czy zapominamy. Wie, że kiedy syn jest w takim kryzysie, to syna może ocalić już tylko własne cierpienie tego syna. To jest ostatnia deska ratunku dla kogoś bardzo błądzącego. Własne cierpienie tego, kto błądzi. Więc błagam was, moi drodzy, jeśli macie kogoś bliskiego, alkoholika, narkomana, hazardzistę, erotomana, uzależnionego od komputera, internetu, od pieniędzy, od władzy, od lenistwa, od agresji, zostawcie temu komuś cierpienie. Niech ten ktoś cierpi. To, że wy cierpicie, że kochacie, nic na razie dla tej osoby nie znaczy. To znaczy wiele dla Boga, dla was, ale nie dla tej osoby. Ta osoba musi sama zacząć cierpieć. I kiedy syn marnotrawny zaczyna wreszcie cierpieć, mówi sobie prawdę, odkochuje się od takiego chorego trybu życia, no bo już ma dosyć, i mówi sobie prawdę, przestaje się oszukiwać, mówi sobie prawdę, u ojca było mi lepiej, to wracam, to będę choćby tam najemnikiem, będę ciężko harował w polu, ale przy ojcu, który kocha, który mnie rozumie, który kocha, nie tak jak ci koledzy, koleżanki, z którymi piłem, paliłem, ćpałem, współżyłem. Jak skończyły się pieniądze, zostawili mnie. Nie kochają mnie, porzucili mnie. A ojciec wychodzi na drogę, daje znaki, że kocha i kochać nie przestaje. To wracam do ojca. Dlaczego sobie powiedział prawdę ten syn i się nawrócił? Bo zaczął ogromnie cierpieć. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli macie bliskich ludzi w kryzysie, jeśli oni nie zaczną cierpieć, nie wy, oni nie zaczną cierpieć, to umrą w tym stanie, w jakim są. Muszą się strasznie nacierpieć. Konkretny przykład, wyobraźmy sobie, że mąż, alkoholik, wraca pijany do domu i upada w przedpokoju. Co ma zrobić żona, jeśli mądrze kocha? Zamknąć drzwi na klucz, żeby złodziej nie wszedł w nocy i zostawić męża tam, gdzie upadł. Nie pierze po nim, nie zanosi go do łóżka, nie daje ciepłej herbatki, nie karmi, nie da jakichś tam leków. Zostawia tam, gdzie upadł. A kiedy na drugi dzień mąż, powiedzmy, zaczyna trzeźwieć, ktoś powie, no to pobije żonę. To ona wtedy dzwoni na policję, kieruje sprawę do sądu, kieruje na przymusową terapię przez sąd. Jeśli to nie zadziała, decyduje się na separację małżeńską, stosuje mądrą miłość, która mówi to, że kocham ciebie, mężu, w tym przypadku mężu, nie daję ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli mnie krzywdzisz, to ja się bronię. Czy przed tobą, synu narkomanie, czy córko narkomanko, czy ktoś tam inny bliski. To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli próbujesz mnie krzywdzić, to ja cię kocham dalej, nie mszczę się, ale się przed tobą bronię. Do wezwania policji włącznie, powtórzę, do sprawy sądowej włącznie, do skierowania na przymusową terapię włącznie. Ty błądzisz, ty ponosisz konsekwencje. Dam jeszcze twardszy przykład, który mnie się zdarzył. Otóż w jednej z parafii pod Radomiem, pod moim miastem rodzinnym, parę lat temu przyszedł do mnie w czasie rekolekcji jakiś młody mężczyzna. Powiedział, proszę księdza, mam 21 lat, jestem hazardzistą. Wszystko przegrałem. Rodzice sprzedali już pół majątku 2 lata temu, żeby spłacić tamte długi. Natychmiast przegrałem i to, i zaciągnąłem następne. Potem brałem kredyt w banku jednym, drugim. Teraz już żaden bank mi nie da. I ostatnio się zapożyczyłem u jakiegoś bogatego tam człowieka prywatnego, prywaciarza w okolicy. I wszystko też to przegrałem, co pożyczyłem. I już znowu jestem na samych długach. Nie ma z czego spłacić temu prywaciarzowi i on powiedział mi, że mnie zabije, jeśli nie spłacę długu. To nie ksiądz Marek, właśnie po to przyszedłem, nie ksiądz Marek powie moim rodzicom, żeby sprzedali resztę majątku, bo oni nie chcą, no i niech mi uratują życie. Ja powiedziałem, chłopcze, nie zrobię tego. Masz 2 możliwości. Albo oszukujesz, przyszedłeś po to, żeby mnie tam wzruszyć, oszukać, i wcale ci nikt nie grozi śmiercią, no to się niniejszym ci nie udało mnie oszukać. Jeżeli natomiast to jest prawda, no teoretycznie może być prawda, że zapożyczyłeś się u prywaciarza i on ci grozi śmiercią, bo nie spłacasz długu, to ci podpowiem, nie idź do rodziców, nie żądaj, żeby sprzedali resztę majątku, ja im sam powiem, żeby nigdy już tego nie zrobili, żeby ci złotówki nawet nie dali. Natomiast idź, jeśli to prawda, co powiadasz, idź do tego prywaciarza i powiedz, albo mnie pan zabija i traci cały dług, jeszcze policja ma na karku, albo pan mi znajdujesz pracę i bierze pan całą moją pensję, miesiąc po miesiącu. No i przynajmniej część długu pan odzyskasz w ratach. Powiedziałem temu młodemu człowiekowi, masz takie tylko 2 możliwości. Albo cię on zabije, bo nie spłacasz długu, albo powiedz mu, niech ci znajdzie pracę, i będziesz spłacał w ratach. Całą pensję będziesz brał, bo u rodziców masz za darmo mieszkać, jeść, natomiast pensję możesz całą tamtemu dać. Facet popatrzył na mnie, ten młody mężczyzna, powiedział, księdza się nie da oszukać. I poszedł. Ale chciał oszukać, jak się okazało, ale nawet gdyby to była prawda, powiedziałbym to samo. Nie tylko nie powiem twoim rodzicom, młody mężczyzno, żeby ci sprzedali majątek i tobie dali pieniądze. Powiem przeciwnie, żeby ci nigdy już nawet złotówki nie dali. Bo dopóki jesteś hazardzistą, to cokolwiek będziesz miał, natychmiast przegrasz i tylko się pogorszy sytuacja całej rodziny. Bez sensu. Ktoś powie, księże Marku, jak my będziemy tak twardo postępować wobec alkoholika, narkomana, hazardzisty, erotomana, kogoś siedzącego godzinami przed komputerem i tak dalej, to od razu wyjaśniam to przy komputerze. Jeśli macie syna na przykład, który siedzi już godzinami przed komputerem, kiedy pójdzie do toalety, zabierzcie komputer, wywieźcie, bo to jest śmierć dla tego chłopaka. Trzeba zabrać narzędzie samobójstwa. Zabrać natychmiast. Komputer ma zniknąć i wszelkie urządzenie. Bo to jest takie urządzenie dla kogoś, kto się już uzależnił, to jest jak narkotyk. To tak, jakbyście syna zostawiali z narkotykiem, no to musi umrzeć. Dla kogoś, kto się uzależnił od komputera, komputer jest śmiertelnym narkotykiem. Trzeba to natychmiast wyrzucić, porąbać młotkiem. Nie może być w domu żadnego urządzenia elektronicznego. Inaczej wam dziecko umrze. To jest kwestia miesięcy, a najpóźniej roku, dwóch. Na waszych oczach będzie umierać. Więc taka twarda miłość, takie twarde zasady. Ktoś powie, ale jak będziemy tacy twardzi, to ten ktoś, nasz bliski, nie uwierzy, że kochamy. Oczywiście, że nie uwierzy. I nic na to nie poradzimy. Nie próbujcie się tłumaczyć. Nie próbujcie mówić mężu, na przykład żona, mężu alkoholiku, ja wzywam teraz policję, oddaję sprawę do sądu, bo ciebie mądrze kocham. Nie próbujcie tłumaczyć, bo nie zrozumie. Czy nie próbujcie tłumaczyć synowi, narkomanowi, sami żeśmy się zgłosili na policję, że bierzesz narkotyki, samiśmy zgłosili na policję, żeby zrobili śledztwo, od kogo dostajesz te narkotyki i tak dalej. Czy że nas pobiłeś i okradłeś, bo jeżeli będziesz ponosił konsekwencje, masz szansę z tego wyjść, a inaczej to się zaćpasz na śmierć. Więc nie tłumaczmy, że to jest mądra miłość. Róbmy swoje, oznajmiamy decyzje, brońmy się, używając wszystkich instytucji państwowych i kościelnych, i nie tłumaczmy się przed człowiekiem, który ma pijane życie, mówiąc najogólniej, bo nie zrozumie, że kochamy, przynajmniej w tej fazie życia. Dlaczego ktoś, kogo mądrze zaczynamy kochać, a sam błądzi, nie zrozumie, że kochamy? Bo ktoś, kto bardzo błądzi, kto na razie się jeszcze nie zmienił, nie chce od nas miłości. Nie chce. To jest kolejna tajemnica, którą odkryłem, i to niedawno. Powtórzę, człowiek w kryzysie, alkoholik, narkoman, erotoman, hazardzista, nastolatek uzależniony od komputera, internetu, ktoś tam skrajny egoista, prymityw, agresor, ktoś taki nie chce od nas miłości. Ktoś powie, księży Marko, ale teraz to już ksiądz chyba mówi głupsa, no chyba miłości to każdy chce. Nie, nie. Miłości chce od nas tylko ten, kto też kocha. To tak. Wszyscy inni, ci co nie kochają, lecz krzywdzą, nie chcą od nas miłości. Ale czegoś chcą. Chcą naszej naiwności, chcą naszej potulności, chcą naszych pieniędzy, chcą, żebyśmy pobici przez nich czy okradzeni nie reagowali, udawali, że nie ma problemu, i wtedy będą nas chwalić. Ale nas wtedy zadręczą i sami marnie zginą, bez sensu. A więc jeżeli mamy bliskich w głębokim kryzysie, róbmy swoje. Brońmy się do korzystania z pomocy policji, sądu i tak dalej. Brońmy się, nie dajmy się krzywdzić. Pozwólmy, by błądzący sam wreszcie zaczął cierpieć. To jest ostatnia deska ratunku. A kiedy ten błądzący może odkryć, uwierzyć, że cały czas żeśmy zaczęli wreszcie mądrze kochać? Gdy się zmieni. I ani sekundy wcześniej. Kiedy syn marnotrawny zrozumiał, że ojciec kochał? Chociaż nie przychodził do syna, nie dawał jedzenia, ubrania, pieniędzy. Kiedy syn zrozumiał, że ojciec kochał, i to mądrze? Gdy syn się nawrócił. Gdy uznał swoje błędy, wyspowiadał się z naszym językiem, uznał, że zgrzeszył przeciwko Bogu, przeciwko ojcu, że nie zgodny już być synem, że chce harować jako najemnik, ale byle być blisko ojca, który kocha. I kompletnie się zmienił, i wtedy ojciec mu urządził święto. Wtedy mu okazał miłosierdzie, rzucił mu się na szyję, przytulił, i wtedy syn zrozumiał, że ojciec mądrze kochał. I dlatego nie szedł do syna i nie niósł niby pomocy, bo syn by każdą pomoc użył do zła, jeśli by jeszcze się nie nawrócił. Więc kiedy nam podziękują nasi bliscy za taką mądrą, a przez to twardą miłość? Gdy się nawrócą. Gdy pójdą na terapię, gdy wreszcie przestaną się oszukiwać, gdy powiedzą sobie prawdę. Wtedy będą nam dziękować, ale ani sekundy wcześniej. Więc moi drodzy, wiem, to są strasznie twarde słowa, które mówię, a to jest jedyne, co jest mądre. Więc jeżeli mamy kogoś bliskiego, kto jest szlachetny, kochający, to wspierajmy, dziękujmy, przytulajmy, okazujmy zaufanie, wzruszajmy się do łez tym kimś bliskim, umacniajmy kogoś takiego. Ale jeśli ktoś z bliskich zamiast kochać zaczyna błądzić, grzeszyć, wchodzi w uzależnienia, to stańmy się strasznie twardzi. To się nie pozwalajmy krzywdzić, nie mścimy się, nie odwołujemy miłości, ale kochamy mądrze, nie przeszkadzamy cierpieć. Ty błądzisz, ty cierpisz, bo bez twojego własnego cierpienia nigdy się nie zastanowisz, nie zmienisz. Moi drodzy, jutro w ostatnim dniu rekolekcji postaram się mówić o tym, jak zamknąć przeszłość. Także wtedy, kiedy byliśmy naiwni, może przez dziesiątki lat, kiedyśmy się dawali krzywdzić, czy kiedy może myśmy krzywdzili, co zrobić z przeszłością, by już nie bolała. O tym jutro ogromnie zapraszam. A dziś prośmy Boga o siłę, byśmy kochali mądrze. Czyli powtórzę jeszcze raz, jeśli nasi bliscy robią coś dobrego, to wspierajmy, chwalmy, dziękujmy. Jeśli błądzą, upominajmy i nie przeszkadzajmy cierpieć, kiedy sami sobie te cierpienia zsyłają. Bo cierpienie błądzącego to jest ostatnia deska ratunku. Amen.